11 listopada, myślimy o ojczyźnie i myślimy o tym, jak wychować młode pokolenie w wartościach patriotycznych i czy w ogóle to młode pokolenie da się wychować do miłości, umiłowania ojczyzny i jak to robić. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Tomasz Kostecki, diecezjalny duszpasterz harcerek i harcerzy. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Proszę księdza, możemy zacząć od prostych definicji, czym jest patriotyzm? A jak do tego patriotyzmu dodać owo słowo umiłowanie, bo tak się najczęściej w kontekście patriotyzmu mówi o umiłowaniu ojczyzny. Co to takiego jest? Co to znaczył patriotyzm?
Patriotyzm, no wiadomo, to tutaj słownikowo to bardzo łatwo wytłumaczyć, że to jest postawa umiłowania ojczyzny. Patria, od pater, ojciec, ojcowizna. Czyli można powiedzieć, to jest jakiś szacunek wobec dziedzictwa, które przyjmuję od moich przodków. I za to dziedzictwo, można by było powiedzieć słowami Jana Pawła II, to dziedzictwo przyjmuję i za to dziedzictwo jestem odpowiedzialny. Czyli znaczy można powiedzieć, że mnożę to dziedzictwo, pomnażam, dokładam też, można powiedzieć, taką swoją cegiełkę do tego bogactwa, do tego dziedzictwa, które zostaje dane. I umiłowanie ojczyzny mnie się kojarzy w ogóle, bym powiedział tak, że najprościej, no miłość jest postawą człowieka. Czyli jeżeli miłość jest postawą człowieka, to ona musi angażować człowieka we wszystkich jego wymiarach. Podręcznikowo patrzymy na to, że miłość jest postawą, która angażuje rozum, wolę, uczucia. Czyli to jest właśnie poznanie, dalej akcent woli, czyli zaangażowanie. No i wreszcie akcent uczuciowy, czyli właśnie uczucie, emocje, które mi towarzyszą w przeżywaniu tej postawy. I kiedy myślę o patriotyzmie, to widzę całego człowieka. Właśnie także te elementy uczuciowe, które są bardzo ważne, one może nie zawsze są na pierwszym miejscu, tak jak zresztą w miłości, one nie zawsze muszą być na pierwszym miejscu, ale one powodują intensywność przeżywanych tej postawy. Można powiedzieć, bardziej taką pociągającą formą są tej postawy. No wreszcie poznanie, czy element poznawczy, pozytywny, naukowy, tak można było powiedzieć, czyli znajomość tego dziedzictwa, to co przyjąłem właśnie, mieć tą świadomość tego, co przyjąłem.
Czyli szeroko rozumianą historię, tak?
Tak, no, historię, tradycję, kulturę. W kulturze pewnie to wszystko się będzie mieściło, ale to, co właśnie stanowi, że ta ojczyzna jest właśnie moją ojczyzną. Ojczyzna to oczywiście nie tylko naród, nie? Natomiast to, co stanowi całe dziedzictwo tego, kim ja jestem. Można było powiedzieć, że patriotyzm jest dobrze rozumiany. To jest chyba najprostsza droga do odkrycia własnej tożsamości, kim ja jestem. I to taka refleksja mi się znowu skojarzyła. Kiedyś mnie zapytano, czy powinno się mówić w kazaniach o ojczyźnie. Właśnie w kontekście różnych takich kazań związanych właśnie z 3 maja, z 11 listopada, z 15 sierpnia. I wtedy zawsze przychodzi mi na myśl sam Pan Jezus, który kiedy widzi Jerozolimę, przepowiada jej przyszłość, zburzenie tej Jerozolimy, to kiedy stoi na wzgórzu i widzi wzgórze świątynne, płacze. Jezus, pomimo tego, że jest Bogiem, jest Panem wszystkiego, jest też konkretnym, umiejscowionym, od strony ludzkiej mówiąc, mężczyzną, Żydem. I dla niego ta ojczyzna też jest czymś bardzo bliskim, bo to jest sposób formowania tego człowieka, myślenia, postrzegania świata. Także jeżeli pytanie, czy mamy się zajmować ojczyzną, przede wszystkim mamy wzór w Jezusie, to jest jedna rzecz, a po drugie, no właśnie, jeżeli myślimy o samym człowieku, musimy widzieć jego wszystkie przejawy. A jego między innymi przejawem jest także to, jak funkcjonuje, jak żyje, czym żyje, co stanowi jego tożsamości.
A czy nie obserwuje ksiądz dzisiaj na przykład takiego dosyć dziwnego zjawiska, że to nasze całe dziedzictwo narodowe, ta kultura, w której żyjemy, ten krąg całej tożsamości, gdzie my jakoś się odnajdujemy w tym wszystkim, czy to nie jest jakoś pejoratywnie nam przekazywane, że jesteśmy tylko narodem męczenników, że nie umiemy się cieszyć ze zdobyczy, że potrafimy tylko płakać nad losem? To też jest pewna część naszego dziedzictwa i naszej historii. Tego się nie wyprzemy oczywiście, żeby ta historia była taka, a nie inna. Natomiast mówi się o pewnej formie zgorzkniałości, kiedy myślimy o patriotyzmie, że potrafimy czcić tylko to, co było smutne i tragiczne, te wszystkie powstania, że to wszystko szło na klęskę, myśmy i tak szli i to jest ta nasza narodowa, nie wiem, wada, ja mówię duma, bo nie jest łatwo iść i walczyć, kiedy się wie, że to jest prawie przegrane, ale daje się z siebie wszystko, mimo wszystko. I nam się to dzisiaj pokazuje jako coś takiego trochę smutnego, trochę tragicznego, jakby chciało się odciąć od tych właśnie wartości tak rozumianego patriotyzmu.
No wątek jest dosyć szeroki. Rozbijmy to na takie mniejsze wątki. Po pierwsze, na te same wydarzenia z naszego dziedzictwa, z naszej historii możemy patrzeć z różnych stron. prawdopodobnie każdy zobaczy z nim to, co zechce. Można rzeczywiście widzieć pozorną jakąś sprzeczność w tych powstaniach, bezsensowność, nielogiczność pewnych powstań. A z drugiej strony jest pytanie, jak zrozumieć ludzi, którzy żyją pod okupacją i nie walczą o to, o normalne prawa dla nich. Dlatego wydaje się, że to, że myśmy zapłacili bardzo dużą cenę za naszą wolność i to wielokrotnie, to tylko pokazuje, że jesteśmy narodem, który nie jest w stanie żyć zniewolony. Nawet zwykły okres stagnacji, tej 50-letniej, niby pokoju, pokazuje, że to nie tędy droga, bo nie chodziło tylko o zewnętrzne zniewolenie, chodziło też o wewnętrzne zniewolenie człowieka. Przecież w 80 roku pojawiają się hasła nie tylko gospodarcze, nie tylko, prawda, hasła dotyczące utrzymania praw socjalnych, a pojawiają się hasła wolności słowa, dostępu do nauczania kościoła, prawda, jeżeli chodzi o transmisję mszy świętej, czyli zupełnie inne wartości, nie? Czyli ten pierwszy wątek zamykając, na te same wydarzenia możemy patrzeć z różnych perspektyw. I oczywiście najczęściej patrzymy z takiej perspektywy, która jest nam wygodna, czyli z góry mamy założenie, pewne założenia przyjęte i tylko szukamy potwierdzenia tych założeń, nie? Jeżeli ktoś widzi w patriotyzmie tylko ciągłe pasmo udręk, żałoby, płaczu, lamentu, prawdopodobnie jest jego też taka wizja narodu, wizja ojczyzny. A dzisiaj taki drugi element, czy drugi wątek tego pytania, ja bym powiedział, na przekór temu, co się mówi o takiej wizji, to jednak wydaje się, że właśnie ta droga, którą poszła Europa Zachodnia, właśnie ta multikulti, czyli droga właśnie różnych kultur, że to rzekomo ma ze sobą współgrać i pięknie ze sobą współżyć, bo pokazuje się, że to nie jest ta droga. Nie działa, zresztą na tym obecnym kryzysie imigracyjnym to zresztą dobrze widać, prawda? Że jednak potrzebujemy osadzenia się w wartościach, które o nas stanowią. No przecież mówimy o jakiejś naszej kulturze, o jakichś naszych tradycjach i oczekujemy szacunku wobec tradycji. Czyli w pewnym sensie walczymy o siebie. I to, co widzimy, może to jest na razie jakieś takie nieporadne, może to jest takie na początkujące, ale jednak to oswojenie się, że tak nazwę się, z flagą narodową, którą dzisiaj naprawdę nikomu nie trzeba tłumaczyć, że trzeba wywieszać na święta narodowe, bo może przez rozgrywki piłkarskie, ale nie tylko. Ta flaga narodowa stała się naszym normalnym symbolem, który się nie wstydzimy. Coraz więcej odzieży patriotycznej noszonej, to obserwuję też w szkole przez ludzi młodych. Nie wstydzą się mówić o Polsce. To nie znaczy, że jeszcze w tej Polsce się wszystko podoba. To jest inna kwestia, prawda? Czy właśnie potęga marszów niepodległościowych, czy różnych innych inicjatyw. Też będę miał okazję być na przedstawieniu musicalu Dzieci Powstania. To już któraś edycja tego przedstawienia i się okazuje, że ciągle są ludzie chętni. To zbudowanie i piękne wyposażenie Muzeum Powstania Warszawskiego, teraz Muzeum Katyńskie oddane. Czyli wydaje mi się, że ten trend jednak daje o sobie znać, że jednak my szukamy swoich korzeni. Zresztą, tak jak powiedział Jan Paweł II, bez korzeni to zginiemy. Jeszcze trzeba powiedzieć o pewnej polityce państwa. Bo jednak to też jest prawda taka, że my czerpiemy wiedzę o rzeczywistości, w której żyjemy, z głównego nurtu mediów, tak można było powiedzieć. No oczywiście młodzi ludzie coraz więcej sięgają do internetu i to daje pewną taką niezależność od głównego przekazu obowiązującego. Natomiast wydaje mi się, że przez te ostatnie 25-lecie naprawdę wiele zrobiono w tym kierunku, żeby jednak nam deprecjonować właśnie wartości wspólne dla nas.
A ja mam wrażenie, że może chodzi o wartości chrześcijańskie, na których żeśmy wyrośli. Być może chodzi o budowanie tej Europy właśnie typu multikulti plus jeszcze takiej dosyć liberalnej, a to się kłóci z tym, na czym wyrośliśmy i jakie korzenie i jakie wartości ze sobą niesiemy. A niesiemy ze sobą wartości chrześcijańskie i tu są nasze korzenie. I tego nie możemy się wyprzeć. A jeżeli to zostawimy z boku, no to kim jesteśmy tak naprawdę?
No właśnie.
Może tego patriotyzmu trzeba też poszukać właśnie w tej historii, która nie była tylko historią naszej Polski, ale też historią tej Europy tamtych pierwszych wieków. Tego też nie da się z nas wykorzenić. To są lata.
No tym bardziej, że oczywiście, to kiedy mówimy o patriotyzmie, myślimy bardziej o naszym narodzie, nie? Ale oczywiście jest to bardzo celne spostrzeżenie. Tak jak w historii Polski od tysiące lat trudno by było rozdzielić, co jest tak naprawdę narodowe, a co jest katolickie. Bo gdzieś idzie to wszystko obok siebie, jest zespolone, można było powiedzieć. Oczywiście byłbym daleki od stwierdzenia Polak-katolik, bo rzeczywiście nie zawsze się pokrywa, no i z tym katolicyzmem różnie bywa. Natomiast my nawet sami chyba często nie wiemy, jak wiele rzeczy, którym się chlubimy jako Polacy, one wyrosły właśnie z tradycji chrześcijańskiej, z tradycji kościoła, w której zostaliśmy ochrzczeni, w której zostaliśmy wychowani. Daleko szukać. Przecież gdzie była ostoja polskości w czasie zaborów, w czasie wojny, okupacji i tak dalej, czy w czasie okupacji komunistycznej, tak, że tak nazwę.
To zawsze był kościół.
No to chodzi. No, gdzie myśmy śpiewali ojczyznę, wolno wróć nam, Panie. No.
Tak, to była przestrzeń, duża przestrzeń.
I to przestrzeń wolności. To
a propos właśnie tego pytania i spostrzeżenia dotyczącego odcięcia się od chrześcijańskich korzeni Europy i tego systemu liberalnego, przychodzi mi tu na myśl budowa więzi narodowych, bo to, że żyjemy w chrześcijańskiej Europie i takie mamy tradycje i kulturę, to też przekłada się na nasz naród. I ten nasz naród gdzieś ze sobą buduje te więzi na zasadzie na pewno języka, na zasadzie wspólnej historii, na zasadzie wspólnych przeżyć. Ale co sprawia, że to nie jest tylko kwestia rodziny jednej, tylko całego narodu, że te więzi się tworzą, łączą już nawet Polacy, którzy wyjechali, wyemigrowali gdzieś na krańce świata, oni ciągle czują się tymi Polakami i nimi pozostają.
Wydaje mi się, że to jest proces jakiś taki naturalny. Ja bym może nie chciał jakoś socjologizować, bo też nie jestem socjologiem, ale wydaje mi się, że to my pewne rzeczy wynosimy z mlekiem matki, jak to się mówi przysłowiowo. Że oprócz tego, że pewne tradycje są kultywowane, prawda, uczymy się konkretnego języka, uczymy się konkretnych postaw, zachowań wobec symboli godła narodowego, to jednak wydaje mi się, że my jednak wrastamy w tą polskość. Dlatego, że jednak jesteśmy tutaj u siebie. No, kiedy przybywałem w Szkocji, każdy Polak, który tam był, którego spotkałem, mówił, że Boże Narodzenie to tylko w Polsce jest tak piękne. To nie znaczy, że tam nie ma Bożego Narodzenia, prawda?
Jest.
Ale sposób celebrowania właśnie z tą naszą Wigilią, tak? Z tymi naszymi zwyczajami właśnie tych 12 dań, postem wigilijnym i tak dalej. Właśnie tym składaniem sobie życzeń, opłatka. No można by powiedzieć, że trudno rozdzielić, czy to już jest chrześcijańskie, czy to jest tylko polskie, prawda? Bo to dla nas to jest wszystko razem, wspólne. Nawet się okazuje, że ci, którzy nie za bardzo nawet wierzą, jednak utrzymują te tradycje. To też jest ciekawe, nie? Także ja bym powiedział tak, że te więzi tworzą się naturalnie, natomiast mogą być sytuacje, czy wydarzenia w historii danego kraju, które one mogą jeszcze bardziej cementować, tak? Albo bardziej wzmacniać. Być może tego tak nie widać w kontekście tej wolności, którą mamy. Natomiast właśnie w momencie, kiedy gdzieś coś nam jest zabierane, gdzie właśnie depcze się naszą godność, to jednak te wartości, jakby tak można było powiedzieć, oddolnie wychodzą z człowieka. Tak mi się wydaje, że to też właśnie kwestia nawet tych strajków gdańskich na Wybrzeżu, no to właśnie to też ten duch, który jest zadeptywany. A jednak mimo wszystko on oddolnie wychodzi.
Tak jakby zawsze coś w nas było.
Takiego. No tak, tak, bo tak. To, no właśnie mówię, dla mnie to jest takie właśnie, że my to mamy, z mlekiem mamy to wysysamy, nie? I jeszcze jedna rzecz, co mi się tak się teraz skojarzyła, no fenomen żołnierzy wyklętych. Oczywiście można by było powiedzieć, że w historiach konkretnych partyzantów, czy raczej dowódców, można odnaleźć niektóre rzeczywiście niezbyt ciekawe historie, gdzie rzeczywiście może było coś podyktowane bardziej względem taktycznym, prawda, czy jakimś odwetem.
Bo, emocjonalnym.
Tak, powiedzmy. Emocjonalnym, bo to zawsze się znajdą takie sytuacje. Niemniej, dla mnie tak bardzo przekonującym jest, jak pamięć o ludziach, którzy przecież byli często potajemnie zabijani, tak? Zwłoki ich często ćwiartowano, posypywano wapnem, żeby całkowicie uległy gdzieś tam zniszczeniu. Dalej zdarzały się sytuacje, że w niektórych chowanych w kilku mogiłach poddzielane części ciała, tak? Gdzie często jeszcze na ich grobach wysypiska śmieci były. A mimo wszystko ta pamięć trwa. Czyli właśnie to jest, jakby można było powiedzieć, jakoś przekazywane, no nie chcę mówić podświadomie, ale mimo wszystko 50 lat, czy to jest jedno pokolenie, a jednak wszystko ta pamięć trwa. I ta pamięć teraz wybucha, można powiedzieć, ze zdwojoną siłą, ona wraca. Coraz więcej ulic, rond, części miast nazywanych ku czci tym bohaterom, nie?
Czy właśnie od tego zaczyna się patriotyzm, wychowanie do patriotyzmu, od tego wyssania z mlekiem matki? Czy tego patriotyzmu uczymy się w rodzinie?
Wydaje mi się, że wszystko to, co jest istotne, to uczymy się w rodzinie. Wiarę też przyjmujemy od rodziny, nie? I wydaje się, że jaka jest kondycja rodziny, to będzie też rzutować. To nie znaczy, że to już nie całkowicie może zdeterminować oczywiście, bo człowiek jest istotą wolną. Ale wydaje się, że te podstawy są w rodzinie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jednak sposób patrzenia na Polskę, mówienia o Polsce, postrzegania tej polskiej rzeczywistości, czy właśnie kultywowanie tych tradycji, wydaje mi się, że to jest nasze. To wydobywamy z rodziny, co może być później tylko wzmacniane przez inne środowiska. Środowiska wychowawcze, dla mnie to akurat jest najbliższa forma, to forma harcerska oczywiście, no trudno by było tu nie wspomnieć. I znowu, co ciekawe, kiedy powstawało harcerstwo, przecież to jest Polska pod zaborami, ścierają się ze sobą różne koncepcje, jak o to Polskę walczyć, jak do tej Polski ludzi doprowadzić. I są koncepcje Sokoła, Zarzewia, gdzie właśnie jest mowa o przygotowaniu powstania, o przygotowaniu militarnym i tak dalej, zewnętrznym, można powiedzieć fizycznym. No ale jest Eleuzis, jest Eleuteria, która mówi, dobra, trzeba kształcić fizis człowieka, ciało człowieka. No ale przecież tylko człowiek wolny, to Eleuteria powie, wolni ludów wybawicielami. Czyli jeżeli człowiek wewnętrznie zniewolony, to nie jest w stanie wyzwolić. I dlatego najpierw jest program pracy nad sobą. I to, co daje harcerstwo, to daje połączenie tych dwóch, można powiedzieć, dwóch ścierających się opcji. I zewnętrznego wychowania, i wewnętrznego wychowania. Myślę, że zresztą w wielu innych organizacjach są to elementy, choćby w KSM-ie, prawda, gdzie to jest właśnie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, która też, proszę bardzo, w swoim godle ma nawiązanie do naszej ojczyzny. Przecież jest orzeł tam, prawda? I myślę, że takich organizacji jest o wiele więcej. Natomiast wracając do pytania, wydaje się, że ta więź jest jednak, ma swoje początki w rodzinie. I może nawet pytanie o może nie kryzys, ale takie właśnie trudności w tym naszym pojmowaniu patriotyzmu, też trzeba było powiązać właśnie z problemem rodzin, które też są dzisiaj bardzo mocno zauważalne. Kwestia trwałości tych rodzin, wierności tych rodzin. Bo jednak, jeżeli się osadza to na pewnych zasadach, na pewnych wartościach, to jest na pewno jakaś postawa trwała, spójna. Natomiast kiedy nie ma tej trwałości, to wydaje się, że to rzutuje na całość człowieka, nie?
No muszę tu zadać trudne pytanie o patriotyzmie, który bardzo często łączony jest z nacjonalizmem. Tak jakby jedno z drugim było w prostej linii konsekwencją. A z drugiej strony, w stosunku do pojęć naród i państwo narodowe, narasta trochę podejrzliwość. Jak rozeznać, kiedy ten ów nacjonalizm w swojej jakiejś tam, nie wiem, być może skrajnej formie staje się niezdrowy dla społeczeństwa? Czy można w ogóle mówić o nacjonalizmie jako o czymś niezdrowym?
Można mówić o nacjonalizmie jako o czymś niezdrowym, ale wtedy, kiedy jest on przesadzony, tak bym powiedział. Nacjonalizm, no to nacjo, naród, kochać naród, pragnąć tego dobra dla tego narodu. Ale jeżeli tylko mój naród ma się liczyć i tylko prawa mojego narodu ma się liczyć, a pamiętamy o tym, że w obrębie państwa mieszka jeszcze inne mniejszości narodowe, etniczne i tak dalej. Jeżeli tylko naród ma być moim wyznacznikiem działania i gdzieś umniejszam rolę innych narodów, które obok żyją, czy innych mniejszości oczywiście, to jest zgubne. Dzisiaj może nawet się coraz mniej mówi o nacjonalizmie w takiej formie pozytywnej, na zasadzie takiej właśnie, że jeżeli ktoś mówi, że nacjonalista, to myślę od razu faszysta, prawda? No inna sprawa, że przez media, to jest też prawie, że równolegle traktowane. Natomiast wydaje się, że o tyle nacjonalizm może być zły, jeżeli jest przesadnym akceptowaniem. Wszyscy nie się już nie liczą. Tylko nas, można jakiś egoizm taki narodowy. Natomiast sama postawa umiłowania swojego narodu, tradycji tego narodu, kultury tego narodu, to jest czymś bardzo pozytywnym. I wydaje mi się, że chyba dlatego, że nacjonalizm zyskał w dziejach czy w historii te odcienie negatywne, dlatego dzisiaj bardziej postawą, która mówi o miłości do ojczyzny, jest postawa szersza, czyli patriotyzm właśnie. Bo ojczyzna, naród to nie do końca są tożsame, prawda? Bo ojczyzna to jest nie tylko jeden naród, który mieszka na terenie danego kraju, tylko właśnie to jest całe dziedzictwo, z którego korzystamy. Tak jak powiedzmy zresztą to w Polsce, choćby na Białostoczyźnie, Tatarzy, którzy, muzułmanie, którzy pięknie zasymilowali z naszym narodem, przejęli kulturę, elementy, prawda, ubogacając z kolei swoją kulturą. I teraz trudno by było powiedzieć, że oni nie są patriotami.
Są. Okazało się w dziejach naszego narodu, oczywiście. Że są niesamowitymi patriotami. Zaczęliśmy tutaj rozmawiać o tym, że rodzina jest taką podstawową komórką, w której tych postaw patriotycznych się uczymy. I cieszy też, że tak jak ksiądz wspomniał, i że i flagi, i ubiory, i elementy, które ludzie ze sobą, czy na sobie noszą, które
to
mówią...
Udział w pochodach całych rodzin.
Na przykład. To są pewne elementy naszej historii, to są konkretne daty. I to rzeczywiście cieszy, że ludzie wychodzą tak spontanicznie na ulicę i cieszą się z odzyskanej niepodległości, czy z 3 maja, czy z 15 sierpnia. Ja natomiast myślę, że patriotyzm może być też cichy. Taki patriotyzm, w którym po prostu dbamy o dobro ojczyzny, jesteśmy uczciwi, uczciwie pracujemy, uczciwie wychowujemy dzieci. Taki patriotyzm, w którym dbamy też o swój rozwój, poznajemy historię, doczytujemy pewne rzeczy, nie przyjmujemy łatwo haseł, które podają nam z góry prasa czy telewizja, ale szukamy prawdy. Czy nie wydaje się księdzu, że to jest też taka postawa budowania patriotyzmu i myślenia o swojej ojczyźnie w kategoriach dobra wspólnego?
Tak, aczkolwiek dla mnie te hasło patriotyzm współczesny, ja trochę podejrzliwie go traktuję. Dlatego, że jak ja słyszę, że patriotyzm to tylko kwestia tego, że ja płacił podatki, nie wiem, dobrze się uczył i tak dalej, to jest wszystko prawda. Natomiast wydaje mi się, że to trzeba tak integralnie jednak spojrzeć, że jednak to moje obowiązki jako obywatela, oczywiście, jak najbardziej spełniam tak, jak trzeba, natomiast plus całe to dziedzictwo. Bo właśnie tej nowomowie, bym tak powiedział, to ona chyba ma trochę marksistowskie korzenie. Jeżeli my będziemy tylko uczciwie płacić podatki, grzecznie dzieci wychowywać i tak dalej, to jest pytanie, to czym my się różnimy od Portugalczyków czy Hiszpanów, którzy to samo mogą robić. Czyli jednak oprócz tego, takich zwykłych podstawowych obowiązków naszych wobec ojczyzny, wobec państwa, nawet wobec państwa bardziej bym powiedział, to potrzeba jednak tego właśnie dziedzictwa, które ma ten element emocjonalny, mimo wszystko, emocjonalny, czy właśnie który tworzy naszą tożsamość. Bo ja będę uczciwie żył w narodzie, świadomy tego, kim jest ten naród. A jeżeli nie mam tej świadomości, kim jest ten naród, to ja też mogę zawsze pytać, po co mam płacić uczciwie, po co mam pracować tutaj uczciwie, nie? Jest zbytnie niebezpieczeństwo rozdzielania. A to, co właśnie przez wiele lat można było słyszeć w głównych mediach, utyskiwanie różnych celebrytów, że my to tylko potrafimy świętować, my to tylko potrafimy płakać, żałoba i tak dalej, nie wiadomo, co tam jeszcze wielkie dzieje rozpamiętywać, ale właśnie jesteśmy złymi obywatelami. Wydaje się, że tak jak zazwyczaj gdzieś, prawda, tkwi po środku. Te postawy ze sobą złączyć.
No tak, ale żeby tą drogą podążyć, to wróćmy jeszcze do tej rodziny i do tego dziecka, którego patriotyzmu też trzeba uczyć. Mi tu się kojarzy ten wierszyk, kto ty jesteś, Polak mały. Uh-huh. I chyba od tego się zaczyna.
Tak. Nie wiem, czy ten wierszyk dalej jest w elementarzu.
Natomiast wierszyk jest fenomenalny i genialny, bo uczy malucha tak naprawdę wiedzę o Polsce. Tylko że... Czy stanąć na tym wierszyku i to wszystko? Co jeszcze? Co jeszcze można zrobić, żeby młodego człowieka wychować również patriotycznie?
To zadanie przed wieloma środowiskami. No to jest pytanie, co robić? Ja będzie tak, może łatwiej będzie powiedzieć, co można zrobić na przykładzie, nie wiem, nauczyciela, czy na przykładzie księdza wychowawcy harcerskiego. Może o tyle w harcerstwie jest łatwiej, dlatego że tam to jest wpisane, służba ojczyźnie. Czyli to jest kwestia poznawania historii, uczestniczenia w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z historią. Tak jak w Międzyrzecu mamy na przykład Krwawe Dni Międzyrzeca, akcja nieudana odbicia Pałacu Potockich z ręki bolszewików, gdzie wymordowano połowiaków. To można być taki patriotyzm lokalny. Poznawanie pieśni patriotycznych, śpiewanie tych pieśni patriotycznych przy różnych okazjach. Zresztą to chyba w wielu sytuacjach, w wielu miejscach się to już to przejawia. Kształtowanie właśnie postaw proobywatelskich, tak? Uczenie się uczciwości, słowności, pracowitości. Znaczy mi się wydaje, że to jest chyba normalne. Jeżeli mówimy o wychowaniu integralnym, to wszystko będzie w tym miało miejsce, nie? No, ja na przykład z bólem patrzę na to, co się dzieje w naszej szkole z kolei, w naszym szkolnictwie. Ile jest czasu na historię przeznaczono? Historia się też wycina.
Lektury?
Wycinkowo tylko traktuje. No można powiedzieć, że to nie przystaje do ducha czasu, no ale...
To chyba nie chodzi o ducha czasu.
Ktoś tego ducha czasu tworzy też.
No właśnie, tu chodzi chyba o trochę inną przestrzeń.
A, no właśnie. I wtedy pytamy, no kim my wreszcie jesteśmy, tak? Jaka jest ta nasza tożsamość? Wracamy do punktu wyjścia. Chyba trudno mi odpowiedzieć tak dokładnie, kto co ma robić, kto za co jest odpowiedzialny, tak? Natomiast jeżeli myślimy właśnie, wrócę do tej myśli, że jeżeli myślimy o wychowaniu człowieka, to tam na pewno musi się pojawić, kim jest ten człowiek. I ten człowiek, z którym mam do czynienia, jest Polakiem. I ja mam tego Polaka uczynić jeszcze lepszym Polakiem, niż go zostałem. I on przy mnie ma się też uczyć bycia Polakiem. Człowieka, który też dba o słownictwo polskie. Czy właśnie to, co obserwuję, śpiew hymnu narodowego. Bardzo często dzisiaj na wielu uroczystościach hymn jest odgrywany, odtwarzany. I co ciekawe, wiele osób tego hymnu nie śpiewa. Przyjmuje postawę zasadniczą na baczność, chociaż to też ludzie z tym bywa.
Zdaje się teraz, też mi taka refleksja naszła. Niby dzisiaj żyjemy w czasach bez wojen, bez jakichś wielkich tarć. Żyjemy, zdaje się, w czasach takich, gdzie ten patriotyzm i gdzie te swoje postawy można swobodnie wyrażać, ale zawsze jest jakieś ale, jakaś kontestacja tego nurtu patriotycznego i kiedy ktoś mówi, że kocha ojczyznę, to się trochę patrzy na niego podejrzliwie.
Wydaje mi się, że w ogóle dla wartości pozytywnych chyba nigdy nie były czasów dobrych. Bo tak bym powiedział, dobro jest zawsze związane z pewnym trudem, z pewnym zdobywaniem, ze zmaganiem się ze sobą. I jeżeli dzisiaj jednak poszliśmy nieco w konsumpcję, to wydaje się, że te inne wartości jakby poszły na bok. Zostały przyćmione tą konsumpcją. Dorobić się najszybciej, jak to jest możliwe, za najlepsze pieniądze. I to jest jakoś dzisiaj jakimś takim priorytetem. Tylko pytamy, czy to wystarczy dla człowieka. Też widzimy, że te wartości wyższe, które w tej hierarchii wartości są rzeczywiście na punkcie wyższym, one rzeczywiście spadają w hierarchii. Człowiek właśnie, nie wiem, będzie myślał o założeniu rodziny, to jeszcze dobrze, ale powiedzmy sobie właśnie o samochodzie, o mieszkaniu, o pracy i to najlepiej dobrze płatnej. Natomiast wszystkie inne wartości jakby gdzieś spadają na dół. Tylko jest pytanie właśnie, czy to człowieka wypełni, czy to człowieka spełni, czy posiadanie samochodu tylko jeżeli to będzie moim jedynym celem, czy to mnie może spełnić, bo zawsze sąsiad może mieć lepszy samochód.
To po pierwsze, a po drugie samochód może się zepsuć. Po trzecie, w pracy można się wypalić. Po czwarte, pieniądze nie dadzą nam na przykład zdrowia, bo można mieć dużo pieniędzy, a stracić zdrowie. Więc co nam pozostało? Może te wartości, które gdzieś tam zostały zepchnięte, a które są tak naprawdę podstawą tego, że myślimy o sobie w takich, a nie innych kategoriach, że mamy taki, a nie inny fundament i że tak naprawdę nawet w obliczu jakichś prób, trudności czy cierpienia dajemy radę.
Kiedyś zapytano mnie, czy nasza młodzież by poszła walczyć. To jest już, można powiedzieć, ekstremalny przykład. I wydaje mi się, że tak by było. Przecież za czasów Powstania Warszawskiego niecała młodzież poszła do powstania. Czy w czasie zrywów jakichkolwiek innych powstańczych, to jest prosta sprawa. Natomiast wydaje mi się, że ten duch Polaka, mówimy o Polsce, o patriotyzmie, jednak on cały czas w nas drzemie. Ktoś powiedział, już nie pamiętam, który z poetów, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Można gdybać, że teraz młodzież by nie poszła walczyć, że młodzież by zrezygnowała, by wyjechała i tak dalej. Są ludzie, którzy jednak mają na tyle sobie uporu, mają na tyle swoje siły, właśnie coś się zrzeszają, coś organizują. Jest mnóstwo działań związanych z wolontariatem, z działaniem prospołecznym. Można powiedzieć, w pewnym sensie rozkwit, może już nie taki masowy, ale jednak jest rozkwit jakichś stowarzyszeń, które kultywują także polskie tradycje, nie? Młodzi ludzie potrzebują też bodźca, dobrego wzorca, dobrego mówienia o ojczyźnie. I właśnie nie z postawy klęczenia na kolanach, tylko z postawy właśnie dumy. Kiedy wyjechałem do Szkocji jako student na zastępstwo, ani razu nie poczułem się gorzej jako Polak. Ja byłem tam dumny. To nie znaczy, że wszyscy Polacy zachowują się dumnie za granicą. Natomiast rzeczywiście to otwarcie granic Europy jednak spowodowało, że oprócz różnej maści różnych Polaków, jednak zdecydowana większość pojechała tam uczciwych ludzi. I którzy swoją uczciwością, pracowitością pokazali, że nie są tylko gotowi zmywać, że zakładają tam swoje firmy, zakładają rodziny, funkcjonują, mają swoje przedstawicielstwa w samorządach i tak dalej. To są ludzie, którzy są w pełni godni. I nie mam żadnych naprawdę kompleksów, kiedy wyjeżdżam na zachód z tego powodu, że jestem Polakiem. Wydaje się, że chyba to takie tłumione, czy może tłamszone dla nas, czy wmawiane raczej, właśnie te takie treści, że jesteś kimś gorszym, bo masz być Europejczykiem, a nie Polakiem, to może owocować. Mimo wszystko ja patrzę pozytywnie bardzo. Na stronę wychowawczą, na stronę formacyjną, jeżeli chodzi właśnie o formację do patriotyzmu. Harcerz jest zawsze pogodny, no i obcowanie z młodymi ludźmi, którzy śpiewają pieśni, takie doświadczenie z tego obozu ostatniego, no nie da się tego pisać w żadnych kategoriach, kiedy 60 chłopa siedzi w nocy przy ognisku i śpiewa pieśni patriotyczne.
Tak już prawie podsumowując tą naszą rozmowę, tak jak księdza słucham, to mi się wydaje, że największą wojnę i walkę, jaką człowiek dzisiaj współczesny toczy, to jest walka z samym sobą. Jakim być człowiekiem, jaki zestaw, że się wyrażę, wartości wybrać i jak z tym dalej żyć. Bo to, jakie wartości wybiorę i to, kim zdecyduję się tak naprawdę być, to będzie decydowało nie tylko o mnie, ale też o ludziach, którzy są obok mnie.
Tak, Jan Paweł II, już dzisiaj święty, powiedział kiedyś takie zdanie, że człowiekiem się jest, parafrazuje, ale też człowiekiem się człowiek staje. Bytowo, ontologicznie jesteśmy ludźmi od momentu poczęcia, ale cały proces kształtowania człowieka, wyrabiania charakteru, kształtowania osobowości, to jest właśnie cały ogrom pracy. Ta praca może się iść w tym kierunku, że ja zaprzeczam godności, którą mam wrodzoną, sprzeciwiam się tej godności, albo może być iść w tym kierunku, gdzie właśnie tę godność w sobie potwierdzam, można powiedzieć, rozwijam. Praca nad sobą to jest taki pierwszy front walki, no bo jeżeli ja wiem, kim jestem, odkrywam swoją tożsamość, nabywam wartości swoje, jeżeli mam wartość, odczuwam tą wartość swoją, to logicznie patrząc, to znaczy, że ktoś obok też ma tą wartość. I dlatego wtedy z szacunkiem odnoszę się do drugiego człowieka, nawet gdy ten człowiek się różni ode mnie. I to jest też właśnie kwestia tego patriotyzmu, gdzie on się nie przeradza w szowinizm, nie przeradza się w ksenofobię, tylko właśnie w szacunek. Nie znaczy akceptację wszystkiego, to co dzisiaj chciałby się tak nazwać tolerancję, natomiast to wychodzi z refleksji o to, kim ja jestem jako człowiek. I wtedy wychodzi mi, kim ty jesteś jako człowiek. No patriotyzm to jest oczywiście plus te wszystkie więzi narodowe, które nas łączą ze sobą, wspólna kultura i tak dalej. Ale właśnie to jest potrzebne do odkrycia, kim ja jestem. Nie? Stawać się człowiekiem. Ci ludzie potrzebują chyba też czasami, wydaje mi się, młodzi ludzie potrzebują też bodźca, dobrego wzorca, dobrego mówienia o ojczyźnie. I właśnie nie z postawy klęczenia na kolanach, tylko z postawy właśnie dumy. Ja, może to znowu taki przykład, ale kiedy wyjechałem do Szkocji jako student na zastępstwo, przez 3 lata tam jeździłem, ani razu nie poczułem się gorzej jako Polak. Wręcz przeciwnie. Ja byłem tam dumny. To nie znaczy, że wszyscy Polacy zachowują się dumnie za granicą. Prawda? Bo tam, gdzie 2 Polaków, to też najczęściej 3 zdania.
3 partie, tak.
Tak, 3 partie. Natomiast rzeczywiście to otwarcie granic Europy jednak spowodowało, że oprócz różnej maści różnych Polaków, jednak wydaje mi się, że zdecydowana większość pojechała tam uczciwych ludzi. i którzy swoją uczciwością, pracowitością pokazali, że nie są tylko gotowi zmywać, prawda, pracować na zmywaku, że zakładają tam swoje firmy, zakładają rodziny, funkcjonują, mają swoje przedstawicielstwa w samorządach i tak dalej. Czyli to są ludzie, którzy są w pełni godni. I nie mam żadnych naprawdę kompleksów, kiedy wyjeżdżam na zachód z tego powodu, że jestem Polakiem. Wydaje się, że chyba to takie tłumione, czy może tłamszone dla nas, czy wmawiane raczej, właśnie te takie treści, że jesteś kimś gorszym, bo masz być Europejczykiem, a nie Polakiem, to może owocować. Mimo wszystko ja patrzę pozytywnie bardzo na stronę taką właśnie wychowawczą, na stronę formacyjną, jeżeli chodzi właśnie o formację do patriotyzmu. Może dlatego właśnie, że to Harczyk jest zawsze pogodny, no i to obcowanie z młodymi ludźmi, którzy śpiewają pieśni, no tutaj takie doświadczenie z tego obozu ostatniego, no nie da się tego pisać w żadnych kategoriach, kiedy 60 chłopa siedzi w nocy przy ognisku i śpiewa pieśni patriotyczne. Nie z YouTube'a, nie z jakiegoś tam nośnika, przy tylko gitarze. Śpiewa przy gitarze.
Tak już prawie podsumowując tą naszą rozmowę, tak jak księdza słucham, to mi się wydaje, że największą wojnę i walkę, jaką człowiek dzisiaj współczesny toczy, to jest walka z samym sobą. Jakim być człowiekiem, po pierwsze?
Pierwszy front walki.
Tak, jakim być człowiekiem? Jaki zestaw, że się wyrażę, wartości wybrać? No i jak z tym dalej żyć? To jest chyba to pole walki naszej wewnętrznej, które się przejawia tak już na cały ogół. Bo to, jakie wartości wybiorę i to, kim zdecyduje się tak naprawdę być, to będzie decydowało nie tylko o mnie, ale też o ludziach, którzy są obok mnie.
Tak. Jan Paweł II, już dzisiaj święty, powiedział kiedyś takie zdanie, że człowiekiem się jest, znaczy to ja parafrazuję, ale też człowiekiem się człowiek staje. Czyli tak bytowo, ontologicznie, filozoficznie zabrzmiało, jesteśmy ludźmi od momentu poczęcia, ale cały proces kształtowania człowieka, wyrabiania charakteru, kształtowania osobowości, to jest właśnie cały ogrom pracy. Ta praca może się iść w tym kierunku, że ja zaprzeczam godności, którą mam wrodzoną, sprzeciwiam się tej godności, albo może być iść w tym kierunku, gdzie właśnie tę godność w sobie potwierdzam, można powiedzieć, rozwijam. To, co pani też powiedziała właśnie, praca nad sobą to jest taki pierwszy front walki. No bo jeżeli ja wiem, kim jestem, znam swoją tożsamość, odkrywam swoją tożsamość, nabywam wartości swojej, to jeżeli mam wartość, odczuwam tą wartość swoją, to logicznie patrząc, to znaczy, że ktoś obok też ma tą wartość. I dlatego wtedy z szacunkiem odnoszę się do drugiego człowieka, nawet gdy ten człowiek się różni ode mnie. I to jest też właśnie kwestia tego patriotyzmu, gdzie on się nie przeradza w szowinizm, nie przeradza się w ksenofobię, tylko właśnie w szacunek. Nie znaczy akceptację wszystkiego. To, co dzisiaj chciałbym się tak nazwać tolerancję. Natomiast to wychodzi z refleksji o to, kim ja jestem jako człowiek. I wtedy wychodzi mi, kim ty jesteś jako człowiek. No patriotyzm to jest oczywiście plus te wszystkie więzi narodowe, które nas łączą ze sobą, wspólna kultura i tak dalej. Ale właśnie to jest potrzebne do odkrycia, no właśnie kim ja jestem. Nie? Stawać się człowiekiem.